Drodzy braterstwo, dziś, dniu dzisiejszym chcę się z braterstwem zastanowić nad jedną z ksiąg Starego Testamentu i na dodatek chciałbym, żebyśmy się zastanowili nad jej całością księgi, ale niech się braterstwo nie martwią, nie będziemy siedzieli do wieczora, bowiem jest to jedna z najkrótszych ksiąg Starego Testamentu. Tak właściwie jest tylko jedna krótsza księga od niej, bo ta najkrótsza zawiera tylko jeden rozdział i jest nią proroctwo Abdiasza. Natomiast my dzisiaj zastanowimy się nad drugą co do wielkości księgą Starego Testamentu, od tyłu oczywiście, idąc czyli to od końca. I jest to proroctwo Ageusza, które zawiera rozdziałów aż dwa. Więc nad tymi dwoma rozdziałami zechcemy się zastanowić. Nie będzie to trudne dla nas, zwłaszcza, że jest to księga Ageusza, jest zawieszona do ksiąg prorockich, ale tak naprawdę to proroctwa tam jest tyle, co kot napłakał. Głównie jest to księga historyczna, która opisuje pewne wydarzenia, ale pojawiają się tam też elementy proroctw także. Więc na początek, ponieważ nie sądzę, żeby to była jakaś szczególnie dobrze nam znana księga, proponuję, żebyśmy sobie przeczytali jej treść. Jak są dwa rozdziały, to spokojnie możemy sobie ją całą przeczytać. Więc mamy księgę Ageusza, która brzmi następująco. Drugiego roku króla Dariusza, w szóstym miesiącu, pierwszego dnia tegoż miesiąca, doszło przez proroka Ageusza do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei, i do arcykapłana Jozuego, syna Jehozadaka, słowo Pana tej treści. Tak mówi Pan zastępów. Lud ten mówi, jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. Wtedy doszło przez proroka Ageusza słowo Pana tej treści. Czy już czas dla was na to, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach? Otóż teraz tak mówi Pan zastępów. Zważcie, jak się wam powodzi. Siejecie wiele, lecz mało zbieracie. Jecie, lecz nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła. A kto pracuje, by zarobić, pracuje dla dziurawego worka. Tak mówi Pan zastępów. Zważcie, jak się wam powodzi. Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie dom, a upodobam go sobie i ukaże się w nim chwale, mówi Pan. Liczyliście na wiele, lecz oto jest mało, a gdy to przynieśliście do domu, zdmuchnąłem to. Dlaczego? Mówi Pan zastępów. Z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się koło własnego domu. Dlatego niebo zatrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swoje plony. Sprowadziłem też posuchę na kraj i na góry, na zboże, na moszcz i oliwę, na wszystko, co ziemia wydaje, na ludzi i bydło i na wszelką pracę rąk. Wtedy Zorobabel, syn Szealtiela i arcykapłan Jozue, syn Jehozadaka oraz reszta ludu wysłuchali głosu Pana swojego Boga i słów proroka Ageusza, gdyż to Pan ich Bóg go posłał i lud przejął się lękiem przed Panem. Ageusz zaś, poseł Pana, pełniąc poselstwo Pana, tak mówił do ludu. Jam jest z wami, mówi Pan. Wtedy Pan poruszył ducha Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei i ducha arcykapłana Jozuego, syna Jehozadaka i ducha całej reszty ludu, także poszli i podjęli pracę koło domu Pana zastępów, swojego Boga. Dnia 24 miesiąca 6 w drugim roku króla Dariusza. W siódmym miesiącu 21 dnia miesiąca doszło proroka Ageusza słowo Pana tej treści. Mów do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei i arcykapłana Jozuego, syna Jehozadaka i do całej reszty ludu. Czy pozostał jeszcze wśród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? A jakim się wam dziś przedstawia? Czy to, co tu jest, nie wygląda w waszych oczach jako nic? Lecz teraz bądź mężny, Zorobabelu, mówi Pan. Bądź mężny, arcykapłanie Jozue, syna Jehozadaka. Bądź mężny cały ludu kraju, mówi Pan. Do dzieła, bo ja jestem z wami, mówi Pan zastępu. Zgodnie z obietnicą, którą wam dałem, gdy wychodziliście z Egiptu, mój duch jest stale wśród was, nie bójcie się. Gdyż tak mówi Pan zastępów, jeszcze raz za małą chwilkę poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd stały. Poruszę wszystkie narody tak, że napłyną kosztowności wszystkich narodów i napełnię ten dom chwałą, mówi Pan zastępów. Moje jest srebro i moje jest złoto, mówi Pan zastępów. Przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna, mówi Pan zastępów, i miejsce to obdarzę pokojem, mówi Pan zastępów. Dnia 24, 9 miesiąca w drugim roku Dariusza doszło proroka Ageusza słowo tej treści. Tak mówi Pan zastępów. Zapytaj kapłanów o orzeczenie w takiej sprawie. Gdy ktoś niesie poświęcone mięso w podołku swojej szaty i dotknie swoim podołkiem chleba albo gotowanej potrawy, albo wina, albo oliwy, albo jakiegokolwiek pokarmu, to czy ten staje się wtedy poświęcony? Kapłani odpowiedzieli, mówiąc nie. Wtedy Ageusz zapytał i rzekł, gdy ktoś stał się nieczysty wskutek dotknięcia zwłok i dotknie którejś z tych rzeczy, to czy staje się ona nieczysta? Na to odpowiedzieli kapłani, mówiąc, staje się nieczysta. Wtedy odezwał się Ageusz i rzekł, tak jest z tymi ludźmi, tak jest i z tym narodem w moich oczach, mówi Pan, i tak z wszystkim dziełem ich rąk. Cokolwiek oni ofiarują, będzie nieczyste. Otóż teraz zwróćcie uwagę na czas obecny i przeszły, zanim położono kamień na kamieniu świątyni Pana, jak wam się powodziło. Gdy ktoś przyszedł do kupy zboża z 20 ef, było ich tylko 10. Gdy ktoś przyszedł do prasy winnej, aby naczerpnąć 50 wiader wina, było ich zaledwie 20. Smagałem posuchą, rdzą i gradem plony całej waszej pracy, a jednak nie nawróciliście się do mnie, mówi Pan. Zwróćcie uwagę na czas obecny i przeszły. Od 24 dnia 9 miesiąca, to znaczy od dnia, gdy położono kamień węgielny pod świątynię Pana, zważcie. Czy brakuje jeszcze nasienia w spichrzu? I czy krzew winy, drzewo figowe, drzewo granatu lub drzewo oliwne nie wydają nadal owocu? Od dnia dzisiejszego ja będę wam błogosławił. I powtórnie doszło Ageusza słowo Pana 24 dnia tego miesiąca. Tak powiedz Zorobabelowi, namiestnikowi Judei, poruszę niebiosa i ziemię. Upadną trony królestw i zniszczę moc królestw pogańskich. Obalę rydwany jeźdźców, także padną rumaki i ich jeźdźcy, jeden od miecza drugiego. W owym dniu, mówi Pan zastępów, wezmę Cię, sługo mój Zorobabelu, synu Szeatiela, mówi Pan, i uczynię Cię swoim sygnetem, gdyż wybrałem Cię, mówi Pan zastępów. Tyle do treści tego proroctwa, które jest jednocześnie i księgą historyczną, i proroctwem. Żebyśmy mogli zrozumieć tą treść i przesłanie, musimy w ogóle wiedzieć, w jakiej sytuacji zostało to podane, o co chodzi te tutaj napomnienia o niebudowanie domu Pana, nawoływanie do budowania domu Pana, dlaczego to w ogóle było potrzebne. Więc tak najogólniej mówiąc, możemy powiedzieć, że jesteśmy w VI wieku przed naszą erą. Wtedy wystąpił prorok Ageusz i to tych czasów dotyczy. Proroctwo, jak tutaj mówi pierwszy werset, drugiego roku króla Dariusza, czyli wychodziłoby na to, że zostało ono dane w 521 roku przed naszą erą. Dokładna data, bo skoro mamy tutaj panowania królów podanych i tutaj tak mamy tego króla medoperskiego Dariusza, no to historia świecka podaje nam już te daty w tym okresie czasu, więc jesteśmy dokładnie nawet w 521 roku przed naszą erą, 15 lat po tym, jak grupa Izraelitów, licząca około 50 tysięcy, powraca do ziemi judzkiej, po tym, jak wcześniej, w 607 roku przed naszą erą, zostali wypędzeni z tej ziemi, wzięci w niewolę i poszli do Babilonu. Pamiętamy to, jak to miało miejsce w tamtych czasach. Ogólnie Izrael, to pamiętamy, że pod wodzą Jozuego, po wyjściu z Egiptu, pod wodzą Jozuego, wszedł do ziemi obiecanej, podbił tą ziemię obiecaną, nie tak kompletnie jak trzeba było, ale ogólnie podbili, osiedlili się w niej. Później był kilkusetletni okres, kiedy Bóg powoływał sędziów, jak była potrzeba, żeby prowadzili ten naród. Później mamy okres królów, pierwszych trzech, Saula, Dawida i Salomona, którzy królowali po 40 lat. Po śmierci Salomona królestwo zostało podzielone na dwa, na tak zwane królestwo Izraela, składające się z 10 plemion, z 10 pokoleń, i królestwo Judy, składające się z 2 pokoleń, z pokolenia Judy i z pokolenia Beniamina. Tutaj taka jeszcze ciekawostka jest taka, że chociaż tam było 5 razy więcej plemion, tak? Bo tutaj 2, a tam 10, to 5 razy więcej, to tamto królestwo wcale nie było 5 razy silniejsze od tego południowego królestwa, bowiem pokolenie Judy było największym pokoleniem. Tutaj jak mamy jakiś spis, pamiętam, który był prowadzony mężów zdatnych do prowadzenia walki za któregoś z królów, to było, że w Izraelu, czyli w tych 10 pokoleniach północnych, naliczono, że jest 800 tysięcy mężów zdatnych do walki, a w samym pokoleniu Judy naliczono ich 600 tysięcy czyli niewiele mniej niż pozostałych 10 pokoleniach w samym pokoleniu Judy. Pokolenie Beniamina to tam nawet nikt nie wspomina, bo ono było bardzo malutkie, tam jak było kilka tysięcy tych mężów zdatnych do walki, to dobrze, a to nie będziemy teraz rozważali dlaczego, bo to też jest w Księdze Sędziów opisane, dlaczego to takiego czegoś doszło, że pokolenie Beniamina zostało prawie że wybite przez pozostałe pokolenie i musiało się na nowo tworzyć. Więc było to Królestwo Południowe. Królestwo Północne poszło do niewoli asyryjskiej dużo wcześniej, około 150 lat wcześniej niż Królestwo Południowe, bo jak znamy zapewne z historii Starego Testamentu, w tym Królestwie Izraela, które za swoją siedzibę, za swoją stolicę obrało miasto Samaria, źle się działo. Byli źli królowie, którzy bałwochwalstwo wprowadzali, w związku z tym lud też cały uprawiał bałwochwalstwo i spadł na nich gniew Boży. W tym Królestwie Południowym działo się trochę lepiej, z tego powodu, że od czasu do czasu trafiali się tam dobrzy królowie. Jak braterstwo czytali księgi królewskie albo księgi kronik, to zauważyli, jak jest charakteryzowany każdy król w tym momencie wstępowania na tron, że umarł tam jakiś tego i został przyłączony do swoich ojców, pochowany w grobach królewskich w Jerozolimie, po czym na tron wstąpił, pada imię tego króla, który panował lat tyle a tyle i następne zdanie zawsze mówił. I czynił to, co dobre w oczach Pana, albo czynił to, co złe w oczach Pana. I otóż w Królestwie Izraelskim to non-stop, tym północnym, to cały czas byli ci królowie, którzy czynili zło w oczach Pana, źle postępowali. Głównie chodziło o bałwochwalstwo. Tutaj to był największy problem tamtego ludu. Natomiast w tym Królestwie Południowym od czasu do czasu trafiali się królowie, o których pisze, że czynili to, co dobre w oczach Pana. Nawet walczyli z bałwochwalstwem, przywracali właściwy kult dla Jahwe, przez co jak gdyby podnosili poziom moralny swojego narodu, bo ci Izraelici południowi w ogóle ciągle też popadali w bałwochwalstwo. To też jest taka ciekawa rzecz tutaj, że Izraelici otoczeni narodami pogańskimi przez całe bardzo długie stulecia swojej historii ciągle podlegali pokusom bałwochwalstwa, bo to przenikało z okolic, z ich otoczenia. To możemy powiedzieć tak jak dla nas dzisiaj, to światowość. Żyjemy wśród ludzi tego świata, które mają światowe usposobienie, no i wchodzimy z nimi w interakcje, rozmawiamy, przebywamy wśród nich, pracujemy z nimi i ta światowość też ma tendencję do nas przenikać. Przynajmniej moim zdaniem jest dla nas wielkim problemem, czy jeżeli nie największym problemem dla tego, kto chciałby chodzić z Bogiem w dzisiejszych czasach. Tak samo Izraelici przez długie stulecia, cały okres sędziów i cały okres królów, a to jest około 1000 lat, mieli problemy z bałwochwalstwem, że to bałwochwalstwo ciągle przenikało. I nawet jak tak w Judzie był dobry król, który usunął bałwochwalstwo, zniszczył wszystkie posągi, świątynie tych bogów poniszczył, to jak on umierał i wstępował inny król, który już nie był tak bardzo po stronie Pana, tylko który albo sprzyjał pogaństwu, albo przynajmniej miał obojętną postawę, to lud sam lgnął do tego, bo taki był przemożny wpływ okolicznych ludów, wśród których oni się znajdowali. I to bałwochwalstwo sprawiało, że naruszali postanowienia swojego przymierza, jakie zawarli z Bogiem. Spotykały ich różnego rodzaju kary, aż w końcu spotkała ich ta kara największa, ostateczna, w postaci niewoli babilońskiej. Mówimy o 607 roku przed naszą erą, kiedy armie króla babilońskiego Nabuchodonozora przychodzą, niszczą Jerozolimę, niszczą kompletnie świątynię Salomona, także nic z niej nie zostaje, zostaje całkowicie zburzona. A na dodatek jeszcze państwo babilońskie prowadziło taką politykę, no, z punktu widzenia politycznego, to bardzo słuszną politykę dla tego państwa, że nie tylko jak podbijało jakieś ludy, to nie tylko wprowadzało tam swoją władzę, ale wysiedlało ludność tej krainy. Przesiedlało zupełnie gdzie indziej. Co dzięki temu zyskiwało? No, dzięki temu zyskiwało spokój, bo lud oderwany od swojej ziemi traci swoją tożsamość. Łatwo jest mu się wtedy zasymilować, czyli upodobnić się do jakiegoś innego ludu. Zresztą widzimy, jak to się udało na przykładzie Żydów, narodu, który był prowadzony przez Boga około 1000 lat po wyjściu z niewoli egipskiej, tak? 1000 lat prowadzenia przez Boga, niby, tylko wiadomo jak to wyglądało, dość słabo, ale teoretycznie był to lud wybrany, lud Boży, który miał Boże prawo, był to lud, do którego Bóg wcześniej posyłał proroków ze swoimi poselstwami i tych wielkich proroków, takich jak Izaaka, Ezechiela, czy na koniec jeszcze krótko przed niewolą Jeremiasza i tych różnych pomniejszych proroków, Bóg wysyłał do nich, byli przez Boga prowadzeni. A co się stało? Po 70 latach niewoli, po tym jak Izraelici zostali zabrani ze swojej ziemi, wysiedleni i przesiedleni na tereny i na ziemi babilońskiej, po 70 latach przytłaczająca większość z nich zatraciła swoją tożsamość narodową. Już nie czuli się Żydami wcale. I jak przyszedł rok 538 czy 537, bo to różne daty są podawane, kiedy król Cyrus po podbiciu Babilonu wydał dekret o tym, że Izraelici mogą wrócić do swojej ziemi, to z tych wielu setek tysięcy, jakie poszły do niewoli, ledwie 50 tysięcy się znalazło. I to tych, którzy poszli do niewoli 70 lat wcześniej, z tego Królestwa Południowego Judzkiego, bo z tego Królestwa Północnego, którzy poszli ponad 100 lat wcześniej do niewoli, czyli którzy mieli już około 200 lat, byli w niewoli, to praktycznie nikt się nie znalazł, bo po 200 latach już nie było zupełnie Żydów. Nie uważali się za Żydów, tylko całkowicie zasymilowali się z tymi ludami, do których zostali wypędzeni. Więc to królestwo, polityka z punktu widzenia światowego, świeckiego, polityka państwa babilońskiego była bardzo, bardzo mądrą polityką, bo lud oderwany od swojej ziemi traci tożsamość, łatwo się asymiluje, a przede wszystkim, i o to głównie chodziło, nie będzie wzniecał powstań, żeby odzyskać niepodległość. Bo gdzie tą niepodległość to sobie zrobić? W zupełnie innej krainie, z którą nie czują się zupełnie związani, gdzie nie ma nic jego. Tak zostawić na przykład takich Żydów, jakby zostawić ich w krainie, to przecież tam jeszcze zostawić im świątynię, czy tam, nawet zburzyć, a przecież nawet te ruiny, na które będą patrzyli tam, czy każdy kamień, czy każda rzecz będą im przypominały ich przeszłość, że kiedyś byli niezależnym królestwem i to potężnym, które było mocarstwem regionalnym i za czasów przecież Dawida czy Salomona to było wielkie mocarstwo regionalne, które na całym regionie grało na pierwsze skrzypce, któremu wiele królów ościennych składało hołd lenny i daniny, żeby zabiegać o ich łaskę, to te, będąc w swojej ziemi, to mieliby takie pragnienia. Dlatego też, żeby się tego pozbyć, państwo babilońskie podbite ludy przesiedlało na inne tereny, a te tereny zasiedlało ludźmi przeniesionymi z innej krainy. Taką politykę stosowało. Jak mu tutaj wybiegamy w przyszłość i odchodzimy od naszego tematu, ale też podobnie zrobili Rzymianie, tutaj już bliższych nam czasach. Najpierw, gdy podbili te tereny, to nie wysiedlili Żydów, zostawili Żydów w swojej ziemi. Tych, którzy właśnie wtedy w VI wieku powrócili, to oni, zdaje się, to, jeżeli dobrze pamiętam, to był chyba drugi albo pierwszy wiek przed naszą erą, kiedy te tereny znalazły się pod tereny Judei znalazły się pod panowaniem Rzymu i Rzymianie nie wysiedlili tych Żydów tam mieszkających, jak widzimy z zapisów Ewangelii, Żydzi normalnie tam mieszkali, ale jak widzimy też przez to, że Rzymianie tego nie zrobili, to wśród tych Żydów ciągle było pragnienie zdobycia niepodległości, wzniesienia powstania, więc tutaj wzniecili w 69 roku powstanie, którego stłumienie zabrało Rzymianom aż 4 lata i było dużym wysiłkiem dla państwa rzymskiego, bo ostatecznie by je stłumić, trzeba było z Rzymu wysłać potężną armię. A w tamtych czasach wysłanie potężnej armii, to zresztą w dzisiejszych czasach też, to był olbrzymi koszt finansowy czegoś takiego, więc stłumienie tego powstania było dużym wysiłkiem finansowym, ale dokonali tego, zburzyli świątynię i znowu zostawili Żydów w swojej krainie. No i co? Mija kilkadziesiąt lat, już nie ma tych, którzy pamiętają tego, jak krwawo Rzymianie stłumili poprzednie powstanie, przychodzi rok 130 czy 135 i jest kolejne powstanie pod wodzą Bar-Kokhby, które znowu Rzymian kosztuje dużym wysiłkiem, Rzymianie tłumią i w końcu idą na porozum do głowy i stwierdzają, no jest o kilkadziesiąt lat powstania. są wzniecane, to za dużo kosztuje. Trzeba problem ostatecznie rozwiązać. Rozpędzić, nie przesiedlili tak, jak to zrobili Babilończycy, ale wygnali z Żydów z ich ziemi, niech się rozproszą po całym imperium. Jak przestaną stanowić jakąś zwartą grupę narodową, to nie będzie komu zniecać powstania, bo będzie ich za mało w danym rejonie. Zresztą nie w swoim rejonie, do którego nie mają korzeni, nie będą walczyli o ustanowienie państwa, bo to nikt nie będzie chciał walczyć, żeby sobie ustanowili państwo, nie wiem, w Trakcji czy w Hiszpanii, z którą nie mają nic wspólnego. A na tych nie ma ich zbyt wielu, bo zostali rozproszeni po całym imperium. Więc na takiej zasadzie to działa. Ale my mówimy o czasach, kiedy to Imperium Babilońskie upada, bo Imperium Medów i Persów je pokonuje i król medoperski Cyrus wydaje dekret o tym, że Izraelici mogą powracać ze swojej ziemi i odbudować i odbudowywać świątynię. No i ta grupa 50 tysięcy się organizuje, powracają tutaj do ziemi judzkiej. No i po swoim powrocie, w drugim roku po swoim powrocie, rozpoczęli odbudowywać świątynię. Po tych wydarzeniach to możemy przeczytać księdze Ezdrasza. Proponuję, żebyśmy na chwilkę zerknęli do księgi Ezdrasza, pierwszego rozdziału, pierwsze trzy wersety. Gdzie właśnie mamy zapis biblijny mówiący o tych wydarzeniach. Księga Ezdrasza, pierwszy rozdział. W pierwszym roku panowania Cyrusa, króla perskiego, aby się pełniło słowo Pana wypowiedziane przez usta Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, żeby ogłosił ustnie, a także pisemnie w całym swoim królestwie, co następuje. Tak mówi Cyrus, król perski. Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. On też rozkazał mi, abym zbudował mu świątynię w Jeruzalemie, która jest w Judzie. Kto więc spośród was należy do jego ludu, niech jego Bóg będzie z nim, niech wyruszy do Jerozolemu, który jest w Judzie i niech buduje świątynię Panu, Bogu Izraelskiemu. To jest bowiem ten Bóg, który jest w Jerozolemie. No i później mamy, że powrót wygnańców z niewoli babilońskiej, lista repatriowanych wygnańców i później idzie, ile to jest, skąd, ile powróciło. Około ich było 50 tysięcy. Tych właśnie Żydów, którzy powrócili, położyli fundamenty pod rozwój, pod budowę świątyni i wielka radość zapanowała z tego, bo wydawało im się, że znowu łaska Boża jest nad nimi. Oto wrócili z niewoli, fundamenty pod budowę świątyni położyli, niebawem zbudują świątynię, a świątynia to centralny punkt ich życia religijnego, wokół którego wszystko się toczy, więc będzie już dobrze. Zobaczmy teraz do trzeciego, na przykład rozdziału Księgi Ezdrasza. Od wersetu 8 czytamy tak. Trzeci rozdział Księgi Ezdrasza. W drugim roku, po ich przybyciu do domu Bożego w Jerozolimie, w drugim miesiącu Zorobabel, syn Szealtiela, i Jeszua, syn Jehozadaka, i reszta ich braci, kapłani i lewici oraz wszyscy, którzy powrócili z niewoli do Jerozolimu, rozpoczęli odbudowę, ustanawiając lewitów w wieku od 20 roku życia wzwyż nadzorcami robót przy budowie domu Pana. Stanęli więc Jeszua, jego synowie, jego bracia Kadmiel, Binno i Chodowiasz razem z synami Judy jak jeden mąż, aby kierować tymi, którzy pracowali przy budowie domu Bożego, synami Henadada, ich synami i swoimi braćmi lewitami. Gdy zaś budowniczowie położyli fundamenty świątyni pańskiej, wystąpili kapłani w szatach z purpury z trąbami, a lewici, synowie Asafa z cymbałami, aby chwalić Pana, jak to ustanowił Dawid, król izraelski. I zanocili pieśń pochwalną i dziękczynną Panu, że jest dobry i że jego łaska nad Izraelem trwa na wieki. Także cały lud znosił głośne okrzyki radości, chwaląc Pana za to, że został położony fundament świątyni Pana. Taka sytuacja zapanowała, jednakże radość nie trwała długo, bo już to mamy trzeci rozdział, a zaraz w czwartym rozdziale Księgi Ezdrasza już zaczyna się dziać nie tak fajnie. To, że Żydzi powrócili tutaj do swoich terenów, komuś się nie spodobało. Komu się mogło nie spodobać? No temu, kto na tym tracił. Tak zawsze bywa. Jak są wprowadzane jakieś zmiany, to ci, którzy na tych zmianach zyskują, się cieszą. A ci, którzy tracą, to się sprzeciwiają. No to jest normalna ludzka rzecz i człowiek w taki sposób działa. Popiera to, co korzystne dla niego, a sprzeciwia się temu, co dla niego niekorzystne. Więc ponieważ Izraelitów nie było tutaj 70 lat, to te tereny nie zostały całkowicie puste. Tu się osiedlili inni ludzie. Inne ludy się osiedliły. Takie ludy, które były na jakiś trochę spokrewnione z Izraelitami, trochę do nich podobne, jednakże nie byli to czyści Izraelici. Później o takich ludach, kilkaset lat później, w pierwszym wieku naszej ery, w Ewangeliach mówione jest, że to Samarytanie, którzy tacy trochę podobny kult wyznawali do Izraelitów, ale Izraelici, Żydzi, nie chcieli z nimi mieć nic wspólnego, bo uważali, że nie są czystej krwi i ci Samarytanie i że nie zasługują na to, żeby Izrael na przykład wspólnie chwalić Boga, wspólnie składać ofiary. Zresztą Żydzi uważali się za lepszych od nich. No i rzeczywiście nie byli oni Żydami, bo nasz Pan przecież nie uważał ich za Żydów, tylko za Samarytan i nie uważał ich za dziedziców obietnic, które zostały dane tylko Żydom. I nasz Pan swoją misję starał się ograniczać tylko do samych Żydów, dopóki nie skończy się ten ich ostatni tydzień łaski, który skończył się dopiero jesienią 36 roku, 3,5 roku po śmierci naszego Pana. Dopiero wtedy Słowo Boże poszło dalej, tak? Ale najpierw do Żydów, a nie razem i do Żydów. Tak jak Jezus powiedział, odchodząc do nieba, do swoich uczniów, że będziecie świadczyć, składać świadectwo o Ewangelii. Najpierw w Judei, to jest po pierwsze, potem dopiero w Samarii, czyli wśród Samarytan, a potem po krańce ziemi, na cały świat. Więc rzeczywiście oni nie byli tymi rasowymi Żydami, typowymi Żydami, tylko kimś o podobnym pochodzeniu, o podobnym kulcie z tego powodu, że jak się on na tych terenach pojawili, to zaczęli podobny kult uprawiać. Więc tym ludziom nie podobało się to, że Izraelici wrócili i że budują swoją świątynię. I złożyli skargę na to. No i okazało się, że przyniosło to skutek, bo prace zostały wstrzymane. Czwarty rozdział, zobaczmy na przykład wersety 23 i 24. Już jest inny król w Medo-Persji, który już nie jest tak życzliwy, jak król był wcześniejszy. Z tym, jak król Cyrus, teraz jest inny król, król Artaxerxes, teraz zasiada na tronie i który jako czytał skargę, która to czwarty rozdział opisuje, i na dodatek stwierdził, że rzeczywiście kazał sprawdzić archiwa państwowe i archiwa państwowe potwierdziły to, co w skardze było napisane, że kiedyś tutaj w Jerozolimie byli potężne królestwo, potężni królowie, ale sobie stwierdził, że to rzeczywiście odrodzenie tego państwa jest zagrożeniem dla niego, bo jak to kiedyś oni mają w pamięci, że byli sami prawie że imperium, to jak się teraz staną na nogi, to będą zechcieli się wyzwolić spod zwierzchnictwa Medo-Persji, no a to każdy władca myśli o wielkości swojego państwa, o swojego królestwa, żeby rządzić, mieć jak największą władzę, jak największym terytorium i nad jak największym ludem, liczbą ludności. Chcą uznać, że to niekorzystne i lepiej nie dopuścić do odrodzenia tego państwa. I w wersecie, w czwartym rozdziale Księgi Jezdrasza, w wersetach 23-24 czytamy. Wydał on właśnie list, napisał, gdy potem odpis listu króla Artaxerxesa został odczytany przed Rechumem i sekretarzem Szimszajem oraz ich towarzyszami, udali się oni śpiesznie do Żydów w Jerozolimie i przemocą i gwałtem wstrzymali budowę. W ten sposób ustała praca nad Domem Bożym w Jerozolimie i była wstrzymana aż do drugiego roku panowania Dariusza, króla perskiego. I to jest właśnie ciekawe stwierdzenie jak dla nas, że wstrzymana aż do drugiego roku panowania króla Dariusza, króla perskiego. Bo w naszej księdze Ageusza w pierwszym wersecie czytamy, że drugiego roku króla Dariusza. Czyli została wstrzymana do kiedy? Do tych czasów, o których mówi księga Ageusza. Bo dopiero Ageusz, jak występuje, i to jest tak w 521 roku przed naszą erą, to dopiero coś się, jak czytaliśmy, coś się zmieniło. Budowa była wstrzymana. Jak długo? Było to 14 lat. Przerwa ta trwała 14 lat. No i to w samym fakcie, że Izraelici przerwali tutaj budowę świątyni Pana, nie możemy doszukiwać się żadnej ich winy, bo tak jak czytaliśmy w księdze Ezdrasza, zostało to dokonane siłą, przemocą, zostali zmuszeni do tego. Ale jak się okazało, jak później się minęło 14 lat, warunki się zmieniły i znowu było pozwolenie królewskie, żeby kontynuować odbudowę świątyni, to okazało się, że Izraelici już nie są tacy wcale chętni i skorzy do tego. Dlaczego nie są chętni? No bo co stało się przez te 14 lat? No powiedzmy w ten sposób. Gdy przemocą i gwałtem została wstrzymana budowa świątyni, no to co ogarnęło tych Izraelitów? No coś, co by chyba ogarnęło każdego w takiej sytuacji. Zniechęcenie. Oto, zwłaszcza, że wcześniej mieli bardzo wysokie oczekiwania i nadzieje, gdyż wydawało się, że znowu się zaczyna dobrze dziać, że Bóg ich wyprowadził z niewoli, że im błogosławi, że odbudowuje się, zaczęli odbudowywać świątynię. Tutaj pojawiają się wrogowie, siłą wstrzymują, a Bóg gdzie jest? Nie widać, nic nie robi. W żaden sposób nie interweniuje, żadne gromy z nieba nie spadają na tych, którzy przerywają budowę świątyni. Zostaje przerwana i tyle. No więc Żydzi się zniechęcili, poczuli się zawiedzieni i dali sobie spokój z tym. Ogarnęła ich obojętność na sprawy religijne. Stracili wolę pokonywania przeszkód w budowie tego dzieła. A co się dzieje z człowiekiem, z chrześcijaninem? Może ona może sobie przenieść na dzisiejsze czasy i powiedzieć o chrześcijaninie. Co dzieje się z chrześcijaninem, który miał w kwestiach duchowych, w kwestii swojej relacji z Bogiem, w kwestii swojego poświęcenia Bogu, wysokie nadzieje, próbował działać, był aktywny, a tu pojawiły mu się na drodze takie przeszkody, że nie był w stanie ich pokonać i Bóg na dodatek nie interweniował w żaden cudowny sposób, żeby mu pomóc. No to się zniechęca też, poczuje się zawiedziony, no i co, robi się obojętny wobec tej kwestii. I co się dzieje? No to zaczyna zajmować się sprawami swojego życia codziennego. Jeżeli tutaj nie można działać w kwestii duchowej, a przecież chciałem, tylko przeszkody, a Bóg ich tutaj nie usunął mi z drogi, no to zajmę się swoimi sprawami. I tak samo Izraelitów coraz bardziej pochłaniały ich własne sprawy. Odbudowa własnych domów, to żeby te domy się były coraz wygodniejsze, uprawa własnych winnic, uprawa własnej roli, dom Pana, świątynia pozostawała w ruinach, ale ich to już nie ruszało, bo stali się letni w kwestiach religijnych. Sami sobie pobudowali domy, ogrody, a świątynia Pana leżała w gruzach. To taki właśnie zarzut stawia im prorok Ageusz w pierwszym rozdziale, co przed chwilą czytaliśmy. Odczytajmy jeszcze raz te słowa, kluczowe wersety z Księgi Ageusza. Pierwszy rozdział, werset drugi. Tak mówi Pan Zastępów. Lud ten mówi, jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. Takie sobie znaleźli wytłumaczenie. No bo wtedy, 14 lat wcześniej, jak wstrzymano tą siłą, tą odbudowę, no to było słuszne, że nie nadszedł jeszcze czas. No bo skoro zostało wstrzymane, to znaczy, że w tym czasie Bóg sobie jeszcze nie życzy. Bo gdyby życzył sobie, żeby wtedy była świątynia odbudowana, to by przecież inaczej poprowadził opatrznościowo te rzeczy. Nie byłoby dekretu królewskiego zakazującego, albo byłaby na skutek cudownej interwencji Boga zmiana tego dekretu. Czy Bóg nie mógł zmienić dekretu tutaj króla? Oczywiście, że mógł. Przecież nawet ukazywał się wcześniej królom. I Nabuchodonosorowi się ukazywał i zmieniał jego postępowanie. A Cyrus, który wydał ten dekret o powrocie Izraelitów do ziemi izraelskiej, to skąd wpadł na taki pomysł, żeby tutaj zbudować Bogu niebios świątynię? No, też musiał mu się Bóg ukazać i to w taki sposób, że go do tego przekonał, żeby wydał taki wyrok. Przecież to nie był człowiek wierzący. To nie był Izraelita, który wierzył w prawdziwego Boga. Więc Bóg jak chciał, to tymi królami pogańskimi sterował tak, jak mu się podobało. Jak Nabuchodonozor przestał mu się w pewnym momencie podobać, bo się za bardzo zrobił wyniosły, to odebrał mu rozum i żył 7 lat jak zwierzę w lesie, bo zupełnie zdjęty został z tronu, bo rozumu nie miał. Każdy widział, że rozum ludzki został mu zabrany, zupełnie został wypędzony, żył jak dzikie zwierzę. Tak, bo kiedy chciał, to interweniował i zmieniał te losy tak, jak mu pasowało. Tutaj nie zainterweniował, no bo rzeczywiście wtedy jeszcze nie był ten czas na to. Ale jak sobie Izraelici powiedzieli, że jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana, to tak się do tej myśli przyzwyczaili, że w kółko ją powtarzali. Minęło 14 lat, a oni wciąż powtarzają, jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana, to wtedy Bóg przez proroka Ageusza w wersecie 4 mówi do nich tak. Czy już czas dla was na to, abyście mieszkali w domach powykładanych tafelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach? Tutaj Bóg taki zarzut im stawia. Mówicie, że jeszcze nie nadszedł czas na to, by odbudować dom Pana, ale czas na to, żebyście sobie wygodne domy pobudowali i w nich żyli, to już nadszedł, tak? Takie jest wasze rozumowanie. Na to już nadszedł czas. Na odbudowę domu Pana nie, ale na to te domy tafelkami wykładane, to w różnych przykładach różnie jest podawane. W jednym wczoraj patrzyłem, to widziałem, że było, że deseczkami obity. W każdym razie jest to symbol wygodnego domu, jak na tamte czasy. Dom wykładany tutaj tymi tafelkami. Czy na to nadszedł czas? Tak, Bóg taki zarzut im tutaj stawia w tym wersecie. I pokazuje im, że takie postępowanie ich mu się nie podoba. I on ich za to będzie karał. Zresztą już kara w wersecie 7 mówi, zwłaszcza jak się wam powodzi. Że oto wy zajęliście... to jeszcze przeczytajmy wcześniej, od wersetu 5. Otóż teraz tak mówi Pan zastępów. Zwłaszcza jak się wam powodzi. Siejecie wiele, lecz mało zbieracie. Jecie, lecz nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła. A kto pracuje, by zarobić, pracuje dla dziurawego worka. Bóg odejmuje swoje błogosławieństwo od nich i dochodzimy do takiej paradoksalnej sytuacji, że oto Izraelici coraz bardziej, coraz gorliwiej krzątają się wokół swoich domów, wokół swoich pól i winnic. No to normalna logika mówi, że im ktoś więcej czasu poświęca na uprawę roli, uprawę winnic, to powinien mieć coraz większe zbiory, nie? Bo przykłada się do tego, pracuje intensywnie na tym, a tutaj wręcz przeciwnie, wbrew takiemu ludzkiemu rozsądkowi, im bardziej ci się starają, to tym gorzej im się powodzi, tym gorsze są ich plody, tym mniej zarabiają, tym ich sytuacja materialna robi się coraz gorsza, coraz trudniejsza, także lekko przymierają głodem. Znaczy nie głodują, nie umierają z głodu, ale jak tutaj mówimy, jedzą, lecz nie dosyta. Tak? Mają tyle, żeby się najeść, żeby przeżyć, ale nie, żeby dostatnio sobie jeść w dużych ilościach. Więc zawsze czują, że brakuje. Nigdy, że nie jest tak, jak być powinno, bo zawsze brakuje. Tak więc tak Bóg do nich mówi. I w wersecie 9 dalej mówi do nich. Liczyliście na wiele. No bo liczyliście, tak postępując, że krzątacie się gorliwie wokół swoich ziemskich spraw, to liczyliście, że wiele z tego będziecie mieli. No naturalny człowiek tak sobie działa, tak sobie liczy. A Bóg do nich mówi, lecz oto jest mało. A gdy to przynieśliście do domu, zdmuchnąłem. Dlaczego? Mówi Pan zastępów. Z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się koło własnego domu. To jak myśleliście, że nie będziecie służyli mi, że nie będziecie odbudowywali mojego domu, tylko zajmiecie się swoim dobrobytem, swoimi polami, swoimi winnicami, to wtedy wiele z tego będziecie mieli, i że się dorobicie, a zapomnieliście o mnie, o tym, że najważniejszą rzeczą jest moje błogosławieństwo, bo jak ja czegoś nie pobłogosławię, to możecie dzień i noc tyrać w tym polu i przy tych winnicach i nic z tego nie będziecie mieli, że ledwo przeżyjecie, bo ja odbiorę swoje błogosławieństwo. W jaki sposób Bóg tutaj działa? Ma bardzo prosty sposób. W wersecie 10 podaje, w jaki sposób działał Bóg. Niebo zatrzymało swoją rasę, a ziemia zatrzymała swoje plony. Cóż niebo ma za rosę? No, niebo ma deszcz, ma swoją wodę. A tak jak kiedyś czytałem w jakimś atlasie biblijnym, to było tam powiedziane coś, że ziemia judzka ma taką specyfikę, to widać, że to jest ogólna zasada, wszędzie tak jest, ale tam jest bardziej niż na przykład u nas to jest widoczne, bo u nas klimat jest taki, gleba jest taka, że wiadomo, warunki klimatyczne zawsze wpływają na zbiory, są one albo mniejsze, albo większe, ale to różnice się mierzy, powiedzmy, ja bym powiedział, kilkadziesiąt procent. Było trochę suszy, jak była susza, no to powiedzmy będzie 1/3 zbory mniejsze, czy o połowę zbory będą mniejsze niż w zeszłym roku. Natomiast tamte kontrasty w Izraelu są dużo większe, bo ziemia, którą oni uprawiali, sama w sobie jest bardzo żyzna i przynosiłaby niesamowite plony. Może 2 razy w roku zbiory można zbierać. Potrzebuję tylko jednego, jednej rzeczy. Deszczu. W odpowiedniej porze, żeby był deszcz. Spadł. Bo żeby było ciepło, to nie ma tam problemu, bo u nas to może być problem, zwłaszcza to w tej chwili się klimat ocieplił, ale jeszcze kilkadziesiąt lat temu to czasami potrafiło być w lecie dość chłodno całkiem. Tam to tego problemu nie ma, bo tam gorąco jest zawsze. To jest taki klimat, więc ciepła, słońca na pewno nie zabraknie. To ono zawsze jest. Problem jest taki, czy będzie wody wystarczająco, czy spadną te deszcze. I Bóg właśnie wybrał taką krainę dla swojego ludu wybranego, żeby mógł poprzez te warunki sterować nimi i prowadzić im, uczyć ich cennych lekcji na ten temat. Więc tutaj w 10 wersecie mówi, że niebo zatrzymało swoją rosę, a to Bóg się do tego jeszcze nie ograniczył. Później w 11 podaje, że sprowadziłem też posuchę na kraj i na góry, na zboże, na morze i oliwę, na wszystko, co ziemia wydaje, na ludzi, na bydło i na wszelką pracę rąk. Nie wiem, co pod tą posuchą się tutaj kryje, czy susza, czy może jakieś też choroby, bo z innych wersetów Biblii wiemy, że Bóg także zsyłał po prostu choroby na rośliny, które niszczyły. Zsyłał też szkodniki, kiedy trzeba było szarańcza na przykład, jak się pojawiła, to też potrafiła w bardzo krótkim czasie zbiory obrócić w niwecz, zjeść wszystko, co na polach rosło. Więc w taki sposób to Bóg działał, że niszczył te ich efekty, to ich próby, niszczył efekty pracy ich rąk, tak to można by powiedzieć, po to, żeby im pokazać, że nie tędy droga, że Bóg sobie nie życzy, żeby w taki sposób postępowali, że zaniedbując Jego sprawy, a poświęcając się całkowicie swojemu życiu doczesnemu, chciał im pokazać, wcale na tym nie zyskują, że dużo lepsza droga jest zaangażować się w sprawy Boże, a wtedy w sprawach doczesnych będzie boskie błogosławieństwo. I nawet jak obsiejesz przez to, że poświęciłeś czas na budowę świątyni i powiedzmy zasadzisz tylko połowę tego, co byś normalnie zasadził, no bo nie starczy ci czasu, to Bóg pobłogosławi, tak, spadnie deszcz kiedy trzeba, nie będzie szkodników, żadnej zaraza, żadna nie przyjdzie, że twoje plony i tak będą dużo większe niż gdybyś obsadził dwa razy większy areał, a Bóg zabrał swoje błogosławieństwo od tego, bo jak może być, przyjdzie taka susza, że jakby niebo całkowicie zatrzymało, to plony będą spadały prawie że do zera w tamtym klimacie, bo jak nie ma deszczu, żeby nawodnił tą ziemię, a słońce jest dużo potężniejsze tam niż u nas, to bardzo szybko wysuszy tą ziemię, dużo szybciej niż u nas, tak, bo u nas też bywają okresy suszy, ale słońce nie jest aż tak potężne, żeby tak bardzo wysuszyć ziemię, tak jak tam potrafi wysuszyć tą ziemię. Tam tak potrafi wysuszyć ziemię, że przecież pojawiają się pustynie na terenie Izraela, bo zabrakło wody, jeżeli ziemia została obcina w pustynie. No u nas to nie ma pustyni w Polsce. Susza od czasu do czasu w Polsce jest, ale jeszcze ziemia się w pustynię nie zamienia w naszym kraju, bo ta susza nie jest wystarczająco długo i słońce nie parzy tak mocno, żeby tak bardzo tą ziemię wysuszać. Z tym, więc taką Bóg chciał im lekcję zadać i takiej lekcji chciał im nauczyć, żeby nie zaniedbywali służby Bożej, bo po prostu im się to nie opłaca. Nawet z ziemskiego punktu widzenia jest to dla nich nieopłacalne. I właśnie w takiej sytuacji wystąpił prorok Ageusz z tym poselstwem do ludu, które mamy tutaj zapisane w pierwszym rozdziale, w wersecie 8. Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie dom, a upodobam go sobie i ukaże się w nim chwale, mówi Pan. Czyli Ageusz występuje z wezwaniem do ludu, żeby wznowili tą przerwaną pracę, żeby przystąpili do dzieła, tak jak to mamy zapisane w 2 rozdziale, 4 wersecie, tak według przykładu Biblii Gdańskiej, to tam czytamy takie słowa. Bądź mężny cały ludu kraju, mówi Pan, do dzieła, bo ja jestem z wami, mówi Pan zastępów. Więc tutaj Bóg na początku skarcił ich za ich niewłaściwe postępowanie, ale nie pozostaje na stałym tylko skarceniu, tylko od razu przystępuje do zachęty. Przystąpcie do dzieła, ja jestem z wami. Jak to przez całe to proroctwo widać, że Bóg postara się im pokazać ten kontrast. Tam w rozdziale 2 jest to opisywane. Każe im zwrócić uwagę, jak im się teraz powodzi. Odkąd zaczęli, bo mnie ten drugi rozdział przeskakuje kilka miesięcy do przodu w stosunku do tego poprzedniego, pierwszego rozdziału. I Bóg zadaje pytanie, zważcie, jak się wam teraz powodzi. odkąd zaczęliście znowu pracować nad odbudową świątyni, to zważcie, że znowu zaczyna wam się dobrze powodzić, że pola zaczynają rodzić obficiej, że jest deszcz, spada w odpowiednim czasie. Tak jak werset 19 mówi, czy brakuje jeszcze nasienia z pichrzu? I czy krzew winy, drzewo figowe, drzewo granatu lub drzewo oliwne nie wydają nadal owocu? Od dnia dzisiejszego ja będę wam błogosławił. Więc to poselstwo Ageusza, ta zachęta przekonała Izraelitów. I tutaj mamy też, możemy taki komentarz ciekawy zrobić w tej kwestii. Jest to jeden z rzadkich przypadków, kiedy prorok posłany do Izraela z poselstwem, które zaczęło od wytykania im ich grzechów, spotyka się z dobrym przyjęciem tutaj i jego poselstwo zostaje wysłuchane i nie tylko wysłuchane, ale wprowadzone w czyn. To, co przyszedł, to, co w imieniu Pana zapowiedział, nakazał zrobienie, zostało zrobione. To stosunkowo rzadki przypadek, bo zazwyczaj tacy prorocy to byli prześladowani, zabijani, uśmiercani, wypędzani przez Żydów. No ale tutaj mamy taką sytuację. To nie jest naród izraelski sprzed pójścia do niewoli babilońskiej. To jest naród izraelski po niewoli babilońskiej. A czym się różni? To różni się tym, że to nie jest tylko, że tak powiem, nie jest już pospólstwo. Czyli każdy, kto tam się urodził jako potomek któregoś z synów Jakuba, czyli należy, dlatego należy do 12 pokoleń. Ci, bo te 50 tysięcy, które wróciło z niewoli babilońskiej, to możemy powiedzieć, że jest to śmietanka narodu izraelskiego. Najlepsi z tego narodu. Dlaczego pozostali nie chcieli wrócić? Przecież mogło więcej wrócić. Pozwolenie było dla wszystkich, żeby wracali, królewskie. Ale inni sobie myśleli tak, no tutaj już mieszkam, tu mam rodzinę, tu się ustawiłem, pola uprawiam, albo mam dobre rzemiosło, nieźle zarabiam, co ja będę gdzieś tam wracał, tam same gruzy zbliszcza, trzeba zaczynać od zera. Więc kto wrócił? Ci, którzy mają, tacy ludzie, którzy mówią, a lubię zostawić wszystko i zaczynać od zera, no to taka frajda. Obawiam się, że takich ludzi to nie ma albo w ogóle, albo mało. Wrócili ci, którzy mieli przywiązanie do Boga, do Jego obietnic, którzy wiedzieli, że to, co mówi król Cyrus o powrocie i że trzeba zbudować świątynię, to jest boskie poselstwo. Więc wrócili najwierniejsi z tego narodu. Ci, dla których boskie obietnice miały znaczenie. Ci, którzy byli w stanie zgodzić się na niewygody. Przecież oni wiedzieli, że wracają do ruin i zgliszczy i że te lata pierwsze będą trudne. Trzeba wszystko od zera budować i nie będzie wygodnego mieszkania w domu, tylko na początku w jakichś namiotach. Będą, nie zamieszkają, tak jak ich praojciec Abraham kiedyś na tej ziemi w namiocie mieszkał, tak oni będą musieli, zanim sobie nie pobudują domu, zanim świątyni nie odbudują, zanim państwo nie zostanie w jakichś tam swoich strukturach odtworzone, to będzie ciężko, ale wrócili Izraelici i dlatego to byli ci prawdziwi, tacy Izraelici, którzy tam nie chcieli tam stać prawdziwymi Izraelitami, ale to nie w tym sensie, jakim nasz Pan nazywa, bo tutaj to nie wiem, czy tak wszyscy z nich byli prawdziwi Izraelici, ale była to śmietanka narodu, ci, dla których boskie obietnice miały duże znaczenie i byli w stanie ponieść spore ofiary z tego powodu. Więc jeżeli do takich Izraelitów wystąpił Ageusz, a na dodatek druga rzecz, bo to, co oni spotkali, to, że plony nie rodziły, winnice nie rodziły, to możemy powiedzieć z naszego punktu widzenia, to był ucisk. Jakiś Bóg zesłał na nich ucisk, czy im się źle powodziło. A co ucisk dokonuje? Przeorywuje serce. Tak jak dzisiaj ucisk ma przeorać serce ludzi tego świata, aby przygotować ich na poselstwo tysiąclecia. Bo gdyby nie było ucisku i wszystko było super i świetnie, to ludzie by stwierdzili, że w sumie nie chcą tego królestwa, bo im się żyje tutaj wygodnie, są przywiązani do grzechu, nie chcą wcale z niego zrezygnować, są przywiązani dla niesprawiedliwości, bo bardzo wielu ludzi z tej niesprawiedliwości korzysta, przecież na tym świecie jest to dla nich korzystne, by tego wcale nie chcieli, żeby Królestwo Boże zostało zaprowadzone, gdyby nie ucisk, który ma przeorać ich serca. Więc tutaj raz już mówimy, że Ageusz przyszedł do śmietanki narodu izraelskiego. Po drugie, przyszedł do tych, których serca były przez ucisk ten w postaci tych nieurodzaju przygotowane na przyjęcie, dlatego zostało ono dobrze przyjęte, że lud zrozumiał, że przez zaniedbywanie sprawy Pana, a troszczenie się wyłącznie o swoje sprawy doczesne, zaszkodził samym sobie. I to nie tylko zaszkodził sobie w tej sferze duchowej, ale także i w sferze doczesnej. Nastąpiło ożywienie religijne i budowa świątyni ruszyła na nowo. I w taki sposób to tutaj, tak wygląda ta historia tutaj przedstawiona. Gdybyśmy chcieli sobie powiedzieć sobie coś więcej na temat lekcji, jaka z tego wynika, to moglibyśmy powiedzieć tak, że nie należy, z lekcji tej wynika, że nie należy pokładać wiary samemu w sobie i w swoich możliwościach, że jeżeli ja będę się przykładał, to osiągnę to czy tamto, jeżeli na pewno uda mi się zrobić to swoim wysiłkiem, że trzeba do równania trzeba zawsze brać Boga, który może błogosławić, a może plany pokrzyżować. Tutaj przypomina mi się polskie ludowe powiedzenie, że człowiek planuje, a Bóg krzyżuje. Tak? Te plany, jak nie muszą, uważa je za nieodpowiednie, to potrafi je zniszczyć, zniweczyć. I przypominały mi się też słowa apostoła z Nowego Testamentu, który mówi no do chrześcijan, żeby nie myśleli i nie mówili tak, że pojedziemy tam, a tam, do takiego miasta, tam będziemy prowadzili handel i będziemy z tego ciągnęli zyski, tylko żeby jeszcze dodawali, że jeżeli Bóg zechce, to tak będzie. Czyli żeby brali pod uwagę działalność Boga, a nie tylko opierali się na sobie samych. Bo tutaj Bóg pokazał Izraelitom, że nie mogą opierać się sami na sobie, że to wcale nie przyniesie im korzyści w żaden sposób, tylko żeby opierali się na Bogu, że uda im się dzięki pomocy Bożej, że Bóg będzie z nimi, a Bóg będzie z nimi, jeżeli oni będą chodzić Jego drogami i przestrzegać Jego nakazań, Jego przykazów, Jego zaleceń. I to nawet wtedy w trudnych sytuacjach, to Bóg ich z tych trudnych sytuacji wyprowadzi. Tak w ogóle to takie te trudne sytuacje, tak jak na przykład tu byli Izraelici, którzy otoczeni przez wrogów mieli problemy z odbudową świątyni, to w takich właśnie sytuacjach najlepiej można rozwijać wiarę. Bo wiarę można rozwijać tylko wtedy, kiedy nie można kroczyć widzeniem. W okolicznościach, przez które nie można przejść bez wiary, to właśnie wtedy można ją rozwijać, bo najszybciej wypracowuje się to, co jest najbardziej potrzebne. Stąd wzięło się polskie powiedzenie, że potrzeba jest matką wynalazku. Jeżeli jest potrzeba na coś pilna, to zostanie coś szybciej wynalezione i opracowane niż w normalnych warunkach, kiedy nie ma potrzeby. Teraz przychodzi mi myśl, która tak przypomina mi się coś, co zabrzmi dość strasznie, ale taka jest prawda. Kiedy są okresy najszybszego rozwoju cywilizacji człowieka? Podczas wojen. Największy skok technologiczny zostaje dokonany. Dlaczego? Bo wtedy jest największa potrzeba opracowania nowych rodzajów broni, żeby tę wojnę wygrać. Jaki skok technologiczny został dokonany podczas pierwszej wojny światowej? Na przykład samoloty, które przed pierwszą wojną światową były czymś, co ledwo latało i nie bardzo kto wiedział dlaczego i jak tym w ogóle sterować. Przez 4 lata wojny dokonały gigantycznego skoku. Swoją prędkość zwiększyły wielokrotnie i z czegoś, co ledwo latało, zostały przekształcone w zabójcze maszyny służące do zabijania i to już coraz bardziej precyzyjny sposób. I tak, a podczas II wojny światowej, co? Rakiety zostały wynalezione. To, co teraz wynosi satelity w kosmos i czym ludzie latają w kosmos, to jest prace oparte na tym, co Niemcy, rakiety V1, V2 dały podstawę temu. I wtedy się właśnie przeznacza pieniądze, przeznacza się wysiłek ludzki, bo coś jest pilnie potrzebne. W czasach pokoju, jak to nie jest tak potrzebne, to nie angażowano by tak dużych zasobów w opanowanie czegoś. W rozwinięcie czegoś, dlatego podczas wojen, czy też wyścigu zbrojeń, to cywilizacja ludzka dokonuje wielkiego swojego postępu, bo to właśnie z tego mówimy o postępie technologicznym, bo potrzeba jest matką wynalazku. Dlatego też chrześcijanin, kiedy jest w potrzebie, czyli w trudnej życiowej sytuacji, w której no, ciężko mu sobie poradzić, wtedy ma dobry okres czasu na rozwijanie wiary, by uczyć się chodzenia wiarą. No bo jest to umiejętność praktyczna, chodzić wiarą. Można sobie posłuchać o chodzeniu wiarą, ale to jest tak samo jak z jeżdżeniem na rowerze. Człowiek, można by człowiekowi 2 tygodnie przez cały czas opowiadać o tym, jak mówimy o człowieku, który nie umie jeździć rowerem. Powiedzmy, nie nauczył się jako dziecko, no i nie umie jeździć rowerem. I mogę mu mówić 2 tygodnie, jak się jeździ na rowerze, jak trzeba trzymać ręce, jaka postawa ciała, jak zachowywać równowagę, to z tego mojego mówienia i jego słuchania to wcale się nie nauczy jeżdżenia na rowerze. Powiedzmy, jak mu ktoś powie parę słów na jakiś temat, to będzie pomocne, ale on musi spróbować jeździć na rowerze, on musi się przewrócić na tym rowerze, bo to w praktyce można się nauczyć tej umiejętności. Tak samo chodzenia wiarą można posłuchać, jak jakiś brat czy siostra, czy kto będzie opowiadał nam o tym, jaka wiara ma znaczenie, czym jest, jak właśnie można rozwijać, podawać przykłady biblijne, tutaj widzimy, tutaj coś z religią się przetrafiło, jaka lekcja z tego wynika, to o tym można mówić, ale w praktyce to trzeba tego spróbować. A żeby tego spróbować, trzeba znajdować się w takiej no, trudnej życiowej sytuacji, bo jak człowiekowi się dobrze powodzi, to tak wiara nie bardzo mu jest potrzebna, bo jak mu się dobrze powodzi, to wydaje mu się, że sam w oparciu o swoje możliwości, o swoje zasoby, które ma do dyspozycji, że samemu uda mu się przez to życie przejść. A tym łatwiej wpaść w taki stan, w taką postawę, im lepiej się komuś powodzi. Jak komuś się bardzo dobrze powodzi, to zaczyna sobie myśleć, że no ja jestem kimś, kto posiada no większe umiejętności, zdolności niż inni ludzie, bo przecież innym się tak nie powodzi jak mi, więc ja to sobie sam przez życie przejdę. To też jest nic, taka postawa to też jest nic nowego. Tysiące lat temu już sam pisał o tym, psalmy o tym mówił. Król Dawid o czym pisał w psalmie. W jednym z psalmów napisał z prośbą do Boga, żeby nie dawał mu nadmiernego bogactwa. Dlaczego? Które jest, bo to co, ono jest złe samo w sobie? Nie jest złe wcale samo w sobie, ale abym nie powiedział w sercu swoim, któż to jest Panem. Bo jakby miał taki potężny, tak wielce bogacy, to bym stwierdził, któż to jest Bóg? No, po co on mi w ogóle jest potrzebny? W ogóle jak ja tak wszystko mam do swojej dyspozycji. Tylko w sytuacji, kiedy pojawiają się właśnie problemy, trudności, wtedy się Boga człowiek szuka Boga, bo ten Bóg mu jest potrzebny, bo widzi, że nie jest w stanie sobie sam poradzić. Między innymi dlatego to, co pisze apostoł Paweł w liście do Koryntian, że wśród chrześcijan jest niewielu możnych, niewielu mądrych, niewielu wielkich tego świata, bo tym, którzy według standardów świata są kimś, oni nie czują potrzeby Boga, bo oni są kimś w tym świecie. Oni sobie potrafią sami poradzić, więc oni nie lgną tak do Boga. Do Boga lgną ci, którzy sobie, czy wiedzą, że są, sobie nie radzą, którzy są w trudnej sytuacji, bo są biedni, bo mają inne problemy życiowe, które ich dotykają. I jest im ciężko, jest im źle. Dlatego dla chrześcijanina to jest właśnie najlepszy czas na uczenie się praktyczne chodzenia wiarą. Bo wtedy trzeba być starać się mężnym, ale tak jak tutaj prorok Ageusz zachęcał Żydów, bądź mężny cały ludu. Ale nie dlatego bądź mężny, że jesteście tacy wspaniali, że jesteście lepsi od innych ludów i dlatego sobie poradzicie ze wszystkim i nikt wam nie przeszkodzi, tylko bądź mężny i do dzieła, bo ja jestem z wami. Tutaj jest to oparcie o Boża obecność wśród chrześcijan. Tu mówimy dzisiaj dla chrześcijanina. Więc jeżeli Bóg jest obecny to i obiecuje swoje błogosławieństwo, no to wtedy chrześcijanin powinien działać, powinien kroczyć tą drogą, bo w oparciu opiera się na Bogu, a wtedy się nie zawiedzie. Oczywiście też to, że Bóg jest, był narodem izraelskim, czyli w dzisiejszych czasach jest duchowym Izraelem, to nie znaczy, że nie będzie jakichś tutaj zastojów na tej drodze. Widzimy, Bóg był cały czas Izraelitami i nawet wtedy, kiedy wrogowie przerwali odbudowę świątyni, to nie przerwali dlatego, że Bóg się na się zdrzemnął na 14 lat i obudził się po 14 latach, znaczy, oj, co to się nadziało, chwilę się zdrzemnąłem, trzeba to teraz jakoś odkręcić. To nie jest tak, Bóg nie drzemie ani nie śpi, mówi nam Stary Testament. tutaj, Bóg wtedy też był, tylko na to dozwolił, bo to są doświadczenia dla jego ludu i wtedy oni się mieli uczyć chodzenia wiarą, tak? Czy też też trzeba się nauczyć tego, żeby stać. Bo jak powiedział stój, no to wtedy trzeba stać i oczekiwać, aż powie do dzieła, do przodu. Ważne jest, żeby tego momentu nie przeoczyć, bo jak Bóg powie poprzez okoliczności życiowe, poprzez swoją opatrzność stój, czyli zablokuje drogę do działania, no to wtedy łatwo jest przystać, popaść w obojętność i wtedy jak Bóg zaczyna mówić, zmienia okoliczności, bo Bóg do nas nie mówi tutaj w taki sposób, że mamy sny i jak mówi, że mówi teraz na 14 lat się zatrzymaj, a po 14 latach tutaj się znowu przyśnie i powiem ci, że masz znowu ruszyć z czym. No w taki sposób nie działa. W jaki sposób nas prowadzi? Przez swoje opatrzności, czyli przez sytuację życiową, w jakiej się znajdujemy. Jeżeli sytuacja życiowa mówi stój, nasza, bo pojawiają się problemy, bo pojawiają się choroby, czy cokolwiek innego, co pokazuje, że Bóg nam blokuje nasze działania, no to trzeba się zatrzymać i czekać, i stać, ale wtedy nie popaść w obojętność, nie popaść w duchowy sen, żeby nie przegapić tego momentu, kiedy Bóg może zmienić tą sytuację i powie wtedy do dzieła, ruszaj, a ktoś tu już tak przysnął i przegapi ten moment i zupełnie tego nie zauważy. To jest właśnie umiejętność czekania na Pana. Tutaj mi się przypomina jest wiersz wybitnego angielskiego poety Miltona, który no, był wierzącym człowiekiem i tutaj z tego treści wiersza wychodziłoby, że nawet dość głęboko wierzącym człowiekiem, który w trakcie swojego życia stracił wzrok i został ślepcem. Na to na pewno nie do pozazdroszczenia sytuacja, bo to jest potężna blokada, która prawie wszystkie możliwości działania człowiekowi zabiera. No jeszcze w dzisiejszych czasach jest trochę lepiej, tak, ale on żył w XVII wieku, a to wtedy to już zupełnie, w przeszłości to już zupełna katastrofa, przecież to nie było tych ci, masz tutaj książki czytać tym systemem Braille'a, przez te napisane, a w tamtym czasie nie było nic dla takich ludzi, tacy ludzie zepchnięci całkowicie na margines i niech się cieszą, że mają jeszcze taką sytuację życiową, że ktoś im jeść poda, bo jak nie, to trzeba żebrać. Pamiętamy czasy naszego Pana i co się działo w ziemi ludzkiej ze ślepcami. Mamy to opisane, jak nasz Pan uzdrowił. No, człowiek musiał żebrać, bo to był jedyny sposób utrzymania. No, Milton chyba nie musiał żebrać, bo on miał rodzinę, która go utrzymywała tutaj w tym, ale też bardzo polał nad tym i napisał piękny wiersz o tym, jakie on miał wielkie pragnienie, żeby działać, żeby coś robić w swoim życiu, żeby działać nawet dla sprawy Bożej, a tu Bóg dał mu takie przeszkody, że on w praktyce nie jest nic w stanie zrobić i na końcu tego wieczora podaje, że w końcu po iluś latach zrozumiał, że Bóg ma bardzo wielu sług i że na jego rozkaz są tysiące, które przemierzają morza, wiele dziesiątki tysięcy, które przemierzają lądy i zrozumiał, że służą także ci, którzy tylko stoją i czekają, ale mają tą postawę oczekiwania, tacy jak on, stoją i czekają, nie śpią, leżą i śpią, bo tacy nie służą w żaden sposób, tylko nawet jeżeli nie mogą działać, to stoją i czekają na możliwość działania, na zmianę boskiej decyzji, na to, co opatrzności im pokażą, więc nieważne jak długo trwają różne doświadczenia w życiu chrześcijanina, to jeżeli tylko na to pozwolimy, to zaprowadzą nas do tego miejsca, gdzie mamy dotrzeć. I trudności, opóźnienia, odkładania są częstokroć ukrytymi błogosławieństwami i należy przyjmować je z hartem ducha, tak żeby dzięki temu skorzystać. Tutaj taka lekcja wynika z Księgi Ageusza, a teraz jeszcze chwilkę powiem na temat tych proroctw, które tutaj się pojawiają, bo w drugim rozdziale pojawiają się proroctwa tego. Pierwszy rozdział był całkowicie historyczny, drugi jest historyczno-proroczy. Bo na przykład w wersecie 6 Bóg mówi tak, jeszcze raz poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd stały, poruszę wszystkie narody. No to o jakim czasie tutaj mówi? No tutaj mówi o czasie wielkiego ucisku, bo to jest właśnie czas poruszenia i niebios, tych sfery religijnej życia człowieka, i ziemi, tego właśnie zorganizowanego społeczeństwa i tego wzburzonego społeczeństwa pokazanego w morzu, że wszystko zostanie poruszone, to zapowiada czas pocisku, który no, wybiega w przyszłość w stosunku do tych wydarzeń. Tutaj mamy poruszę wszystkie narody, tak, że napłyną kosztowności wszystkich narodów, a niektóre przekłady, między innymi Biblia Gdańska, mówią w tym miejscu, że poruszę wszystkie narody i napłyną kosztowności wszystkich narodów i tak, i przyjdzie pragnienie wszystkich narodów, w taki sposób dają, że pragnienie wszystkich narodów nadejdzie. No to właśnie w takim przykładzie to jest werset zapowiadający, że tym pragnieniem wszystkich narodów jest przyjście Królestwa Bożego na ziemię. I ono przyjdzie, ale dopiero po czasie wielkiego ucisku. Werset 9 mówi, że przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna. No to musi być to prorocze stwierdzenie i nie odnosi się na pewno do tej świątyni, którą Izraelici wtedy odbudowywali. Bo oni tutaj w tej sytuacji, w jakiej się znaleźli, którą opisuje prorok Ageusz, to Żydzi podjęli odbudowę świątyni i rzeczywiście ją odbudowali. I przez następne kilkaset lat ta świątynia stała przez nich odbudowana. Tyle, że przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna, to nie dotyczy tej świątyni, bo ta świątynia, którą tutaj Żydzi odbudowali, była cieniem poprzedniej świątyni Salomona, która była znacznie okazalsza. Żydzi nie mieli takich zasobów, takich środków. Pamiętamy, że tamtą świątynię to już król Dawid zaczął gromadzić materiały, że królowie sąsiednich państw wysyłali mu materiały do tego, że budowano to wiele lat przy zaangażowaniu olbrzymich zasobów. Więc ta świątynia, którą Żydzi tutaj odbudowali za czasów Ageusza, to był tylko cień. Ale to jest proroctwo. Chwała tego domu, czyli świątyni, będzie większa. Jakiej świątyni? No tej niekamiennej, tej prawdziwej Bożej świątyni. Świątyni, którą jest Chrystus, głowa i ciało. Każdy członek z tych 144 tysięcy oczkiego stawka jest kamieniem w tej świątyni. Tym żywym kamieniem, o których Nowy Testament mówi, że budują się w tą właśnie świątynię. No i chwała tej świątyni jest rzeczywiście większa, bo tą chwałą tej świątyni to przecież jest boska natura. Chwała, cześć, nieśmiertelność, no to jest rzeczywiście większa chwała tej świątyni niż najpiękniejszego budynku, jaki człowiek byłby nawet w stanie zbudować. Więc chwała tej świątyni będzie większa i miejsce to obdarzy pokojem. No tak, ta świątynia, gdy się pojawi, czyli Chrystus w chwale, to rzeczywiście to miejsce zostanie obdarzone pokojem. Jednym z tytułów naszego Pana, podawanym przez proroka w Starym Testamencie, jest, że jest księciem pokoju. Jest tym, który zaprowadzi pokój, ale to dopiero wtedy ten pokój na ziemi nastanie, kiedy ta świątynia chwale się objawi i zapanuje. Później znowu wracamy, tutaj prorok wraca do opisu historycznego i w końcówce samej znowu pojawiają się proroctwa. Ostatnie trzy wersety, od 21 wersetu 2 rozdziału. Tak powiedz Zerubabelowi, namiestnikowi Judei, poruszę niebiosa i ziemię. Czyli znowu ucisk. I upadną trony królestw i zniszczę moc królestw pogańskich. No to wyraźnie, w wielkim ucisku jest to dokonywane. Obalę rydwany i jeźdźców, także padną rumaki i ich jeźdźcy, jeden od miecza drugiego. A owym dniu, mówi Pan zastępu, wezmę Cię sługą mój Zerubabelu, synu Szealtiela, mówi Pan, i uczynię Cię swoim sygnetem, gdyż wybrałem Cię, mówi Pan zastępów. No to tutaj ten Zerubabel, o którym mowa, no to za życia jego to się zupełnie nie spełniło. Za życia jego żadne trony królestw nie upadły tutaj i Bóg wcale go nie uczynił żadnym swoim tutaj sygnetem, czyli tam swoim szczególnym wybrańcem. To jest proroctwo. Tutaj pod tym Zerubabelem nasz Bóg ma na myśli Jezusa Chrystusa, który jest tym Bożym wybrańcem i swoim sygnetem, Bożym sygnetem, który będzie sprawował władzę i który ten proces, przeprowadzi proces ucisku, zniszczy pogańskie królestwa, tą organizację ziemi, taką tą, która panuje w dzisiejszym, ten drugi świat i nad nim zapanuje jako ten, który ma sygnet. To też jest symbol tak w przeszłości, ten, który może pamiętamy z jakichś filmów historycznych, jak ktoś pokazywał sygnet królewski czy sygnet cesarski, że król zdejmował czy cesarz pierścień sobie mu dawał, to wtedy go traktowano jakby sam był cesarzem, to co mówi, bo czy tym królem, bowiem wiadomo, ten sygnet, który posiadał, ten pierścień królewski był znakiem, że on jest z rozkazu królewskiego i że król go tutaj wysłał, i by pokazać, że jest jego wysłańcem i ma pełne pełnomocnictwa, dał mu swój pierścień, swój sygnał, który jest symbolem władzy królewskiej. Ja pamiętam, widziałem takich trochę filmów, kiedy gdzie ten taki sygnał występował i był w taki sposób pokazywany, jak ten, który go dostawał, że ma władzę zrobić wszystko to, co mówi, bo jest upoważniony przez samego króla. Tak samo Jezus jest tym, który ten sygnał, upoważnienie od Boga Najwyższego otrzymuje do przeprowadzenia wszystkich tych rzeczy, o których tutaj jest mowa. Więc Księga Ageusza jest taką ciekawą księgą, pokazującą to, jak to Biblia jest napisana, czyli trochę tu, trochę ówdzie, w większości poświęcona opisywaniu tych wydarzeń, które wtedy w VI wieku miały miejsce w Judei, wśród tych Żydów, którzy powrócili z niewoli babilońskiej, i ich problemie, i ich cielesności, która przeszkadzała im w budowie świątyni. Przekaz tego to rozważenia tego wynika lekcja etyczna dla nas chrześcijan, jako duchowych Izraelitów. A także Bóg tutaj wstawia elementy prorocze, zgodnie z zasadą, trochę tu, trochę ówdzie. W taki sposób napisana jest Biblia, że człowiekowi o własnych siłach głębsze jej zarysy jest trudno zrozumieć, te historyczne, o których w większości mówiliśmy. No to każdy, kto przeczyta, kto jeszcze by się oparł na jakiejś historii świeckiej z tamtych czasów, czy opracowaniach biblijnych komentatorów, to te biblijne, te historyczne, te etyczne można zrozumieć, bo to jest ta część tych ksiąg zapisana na zewnątrz, które są otwarte dla każdego, kto przystąpi do ich badania, ale już wyjaśnienie tych proroctw, głębszych rzeczy jest trudne, bo to nie jest napisane w jednym miejscu, tylko porozrzucane, tak jak tutaj do księgi głównie historycznej powstawiane wzmianki prorocze za zestawy, które trzeba by połączyć z innymi wzmiankami proroczymi, które rozrzucone są po całej Biblii, po wielu różnych elementach, a żeby to odpowiednio poskładać, bo to są tak jakby klocki, no, wiadomo, z klocków jak się nazbiera, to nie trzeba, to nie wystarczy mieć zebrane wszystkie klocki. Chcę zbudować budowlę, no to wiadomo, muszę zebrać wszystkie klocki, ale jak już nawet zgromadziłem wszystkie potrzebne klocki, to jeszcze trzeba wiedzieć, jak je poukładać, czy najpierw ten, a może tamten. Trzeba od tego trzeba zacząć, a później ten położyć, więc możliwość układania jest przeróżna. I jak wiemy, jak ludzie przychodzą do Biblii i próbują interpretować, to tych interpretacji jest co niemiara, setki czy tysiące, bo to wszystko zależy, czy ktoś zbierze wszystkie klocki i jeszcze jak je układa. Dlatego potrzebne jest boskie kierownictwo, żeby te głębsze rzeczy zrozumieć. Dlatego też Bóg używał przez cały i stary, te czasy Starego Testamentu i Nowego Testamentu, używał swoich sług, którzy te rzeczy wyjaśniali. A my mamy przywilej badać ich wyjaśnienia, porównywać z Biblią, sprawdzając ich prawdziwość, czy akurat ci mężowie, którym wyjaśniają, damy to od Boga przyjść, czy też nie, bo wielu nauczycieli się pojawiło, którzy przeróżne wykładnie podają i przeróżne nauki głoszą i zawsze chrześcijanin musi wszystko sprawdzać i porównywać z Biblią. Więc nie podałem na początku tytułu tego wykładu, podam na zakończenie. Wykład miał tytuł Wznawianie przerwanej pracy. I ta, bo to było główną jego treścią, ta właśnie te wydarzenia z czasu Starego Testamentu. Życzę braterstwu błogosławieństwa ze zważenia tego tematu.